Halleluja. Bóg jest dobry. Witam was, kochani. I mogę was o coś poprosić. Coś małego, drobnego, ale uważam bardzo ważnego. Mogę? A posłuchacie? Zwróćcie się chociaż do jednej osoby i powiedzcie dla niej, że Bóg ma dzisiaj dla ciebie słowo. A wierzę w to bardzo i dlatego poprosiłem. Bóg ma dla nas zawsze słowo, ale często nasza uwaga nie jest skoncentrowana na tym, abyśmy skupili się na tym i odebrali to, co Bóg chce nam przekazać. I dlatego dzisiaj poprosiłem, abyśmy mieli ten moment. Nowe wyzwanie, co mam czynić, Panie, jest to słowo, Boga słowo skierowane dzisiaj do każdego z nas. Przygotowując to kazanie, bardzo osobiście je odebrałem i przeżyłem i wierzę, że i o to proszę Boga i modlę się, abyśmy każdy z nas indywidualnie tak się ustosunkował i tak odebrał, abyśmy byli zdolni usłyszeć, co dzisiaj Bóg mówi do nas. Wkroczyliśmy w nowy rok i w związku z tym nasuwają się różne pytania. Różnego rodzaju pytania. Jakie jest moje nowe wyzwanie na ten bieżący rok? Jak mogę bardziej podobać się Bogu i być owocniejszym? Są to ważne pytania. Albo tego rodzaju pytanie, co zaniedbałem i w czym uchybiłem w minionym roku. I mam świadomość, że zdarzyło się dla mnie i również i tobie. Jest to już historią. I na co powinienem zwrócić uwagę w tym roku? Co chciałbym zmienić w moim życiu na lepsze? Są te pytania godne uwagi i rozważnego zastosowania się dla dobra każdego z nas. W Nowym Testamencie mamy kilka opisów różnych wydarzeń, w których postawiono pytanie, co mam czynić, Panie? I czytając i analizując te opisy, bardzo mocno one przemawiają do mnie i wierzę, że one mówią również i o tobie. Jesteś gdzieś umieszczony w którymś z tych opisów, czy chcesz, czy nie. W Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, czytamy od 25 wersetu do 28. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego, co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Jezus zwrócił uwagę tego człowieka do Bożych przykazań. Do Bożych przykazań uwaga tego młodego człowieka była skierowana przez Chrystusa. Jezus nawet pochwalił tego człowieka, pochwalił go za dobrą znajomość tych przykazań. Dzisiejszym językiem mówiąc, za znajomość Pisma Świętego, czy Biblii, czy Ewangelii. Przez opis tego wydarzenia Bóg zwraca naszą uwagę, twoją i moją, na przestrzeganie Bożych przykazań. Na przestrzeganie tego, co Bóg mówi do nas. Na to, abyśmy czytali i praktycznie stosowali Boże Słowo w codziennym naszym postępowaniu. Prawdą jest, że zbawieni jesteśmy tylko i wyłącznie z łaski. I błędem wielkim jest, jak Niektórzy ludzie myślą, że muszą zasłużyć na zbawienie. Nikt z nas nie zasłużył. Jezus je dokonał. Jezus jedynie zasłużył za ciebie i za mnie. Nikt z nas nie jest w stanie zasłużyć. Ale nieprzestrzeganie Bożych przykazań zamknie drzwi do nieba dla wielu. Jest to prawda również biblijna. Na pytanie, co mam czynić, abym dostąpił żywota wiecznego, ten uczony w zakonie otrzymał od Jezusa odpowiedź. Odpowiedź bezpośrednio od Jezusa. Jak czytasz? Jezus powiedział. Co napisane jest? Tak i czyń. Jezus skierował tego człowieka do przestrzegania Bożego prawa, do przestrzegania Bożych przykazań, do przestrzegania tego, co czyta. I my również o tym powinniśmy zawsze pamiętać. Kiedy czytamy w domu, kiedy słuchamy, gdy jest słowo zwiastowane w różnej formie, czy z kazalnicy, czy przez radio, czy telewizję. Powinniśmy zawsze mieć skoncentrowaną uwagę na to, co Bóg mówi do nas. A teraz drugi opis tej samej Ewangelii. Choć jest podobny, ale się znacznie różni. I zwróćmy uwagę na ten drugi opis. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 18 werset do 23. I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus. Dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Ale pomimo tego brakowało czegoś dla tego człowieka. Brakowało. On wykonywał to słowo jako nakaz, jako prawo zakonu, jako tego, że Bóg wymaga, nie będąc skoncentrowany na swoim własnym życiu i pragnieniu swojego serca. Czytał i wykonywał lub starał się wykonywał, bo rozumiał, że musi, a nie, że powinien pragnąć. Jest to wielka zmiana. Czytając wszystkie cztery Ewangelie, możemy zobaczyć wiele osób, które przychodzą do Jezusa i upadają przed Nim, aby wysłuchał ich błagania. Upadł trędowaty, prosząc o oczyszczenie. Jair, przełożony synagogi, prosił na kolanach o uzdrowienie córeczki. Prosiła kobieta, której córka była opętana przez ducha nieczystego. I wszyscy oni po spotkaniu ze Zbawicielem powrócili do swoich domów szczęśliwi. Jak przyjemnie i miło o tym czytać. Powrócili do domu radośni i uśmiechnięci. Dlaczego? Bo otrzymali to, o co prosili. Otrzymali to, czego pragnęli. Jezus ich pragnienie zaspokoił. Odczytany fragment z 18 rozdziału Ewangelii Łukasza jest chyba jedynym, kiedy człowiek, spotykając Jezusa i padając przed Nim na kolana, spochmurniał i odszedł zasmucony. Jak przykro o tym czytać, ale jest to prawda. To miało miejsce. Jak przykro jest i dzisiaj, gdy to nasze oczy widzą. Przecież przyszedł ten człowiek z bardzo ważnym pytaniem do Jezusa. Co mam czynić? Ale gdy od Jezusa otrzymał odpowiedź, a Jezus zawsze odpowiada, oblicze Jego zostało zmienione. Zostało zmienione nie na dobre, ale na złe. Dlaczego? Bo odpowiedź brzmiała inaczej, jak się spodziewał. Jak często dzisiaj jest podobnie. Z pytaniem naszego serca ludzie Ty i ja zwracamy się do Jezusa, ale spodziewamy się odpowiedzi według naszych myśli. Jest to błędem, wielkim błędem. A przecież to ma być Boża odpowiedź, a nie ludzka. Często mamy niewłaściwy swój sposób na odebranie odpowiedzi od Boga. Swój sposób i swój plan, tak jakby szkic rysujemy dla Boga, co Bóg ma uczynić i w jaki sposób ma nam odpowiedzieć. Musimy ten sposób zmienić z ludzkiego na Boży. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Jest to właściwy sposób i jedyny sposób słuchania Bożej odpowiedzi. A to znaczy, że przyjmę wszystko, co do mnie powiesz. Wszystko, nie tylko część. Nie tylko to, co dla mnie się spodoba. Bez względu na to, czy podobać mi się będzie, czy nie, to jednak przyjmę, Panie, Twoją odpowiedź. Jest to prawidłowe słuchanie i prawidłowe przyjęcie Bożej odpowiedzi. Jeżeli nasze serce nie będzie szczere przed Bogiem, jeżeli nie będzie w pełni oddane Bogu, to najczęściej będzie tak, że Boża odpowiedź nie posłuży nam ku dobremu. Z przykrością o tym mówię. Ale jest to fakt i będzie to prawdą w Twoim i w moim życiu. Dlaczego? Bo nie potrafimy skorzystać z Bożej odpowiedzi. Wracając do czytanego fragmentu o bogatym człowieku, należy powiedzieć, że serce tego człowieka było wypełnione nie Bogiem i nie pragnieniem Boga, ale pragnieniem czegoś innego. Pragnieniem bogactwa i było wypełnione nim, które usiadło na tronie jego duszy. Mieć bogactwo nie jest grzechem. Niektórzy ludzie, nawet wierzący ludzie, myślą, że grzechem jest być bogatym. Nie jest to grzechem. Jest to nieprawdą. Wiele ludzi wierzących było bardzo bogatych. Wiele ludzi wierzących dzisiaj również im się dobrze powodzi i mają więcej, jak potrzebują. Ale właściwie stosują albo korzystają z tego, co Bóg im udziela. A więc mieć bogactwo to nie jest grzechem. Abyśmy nigdy w naszym życiu kogoś tak nie oceniali, jeżeli widzimy, że ktoś ma więcej niż ja. Ale złotego człowieka polegało na czymś innym. Złotego człowieka polegało na tym, że nie Bóg, ale bogactwo miało jego. I to było jego zło. Bo był zasadniczy problem tego człowieka. To był jego problem. Jaki jest dzisiaj twój problem? Ty wiesz i Bóg. I Bóg zwraca się do człowieka i mówi: Syn mój, daj mi serce swoje. A w innym miejscu Jezus powiedział: gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce. I czasami myślimy, że Bóg chce odebrać nam, czy zabrać nam to, co my mamy, co możemy wziąć w ręce, jakiś przedmiot, jakieś zabezpieczenie finansowe. Absolutnie Bóg nie jest nawet tym zainteresowany. Ale jeżeli to ciebie ma, to Bóg jest tobą zainteresowany, aby usunąć przeszkodę, która ciebie trzyma. Bóg chce, żeby nam dobrze się powodziło naszej duszy i również w życiu tutaj na ziemi. Ale Bóg również o wiele bardziej chce i oczekuje, aby nic, cokolwiek istnieje, nas nie oddzielało albo nie odsuwało od Jego, od Boga. I cokolwiek to by nie było, to Bogu jest niemiłe i Bóg chce to usunąć z twojego i z mojego życia. Mogą być to różne sprawy, różne rzeczy, małe czy duże. Niekoniecznie zawsze konto bankowe. A więc, Synu mój, daj mi serce swoje. Albo gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. A więc Co mam czynić, Panie? Jezus dzisiaj mówi, Duch Święty dzisiaj mówi do Ciebie, do mnie, oddaj mi swoje serce. Nie tylko cząstkę Twojego życia, nie tylko to, co Tobie przeszkadza albo co nie chcesz za swojego życia, ale daj mi to, co być może Ciebie uwiązuje i trzyma, bo przede wszystkim o to się Bogu rozchodzi, abyś był wolny. Odpowiedź Jezusa przynosiła dla bogatego człowieka rozwiązanie. Boża odpowiedź zawsze przynosi dla nas rozwiązanie. Zawsze. Nie tylko czasami. Jeżeli nie masz rozwiązania, pytanie dlaczego? A więc odpowiedź Jezusa przynosiła dla bogatego człowieka rozwiązanie i uwolnienie od tego, czym był związany. Ale on nie był gotowy z tego skorzystać. Wiele ludzi dzisiaj nie jest gotowych, aby skorzystać z tego, co Bóg im oferuje, do czego Bóg ich woła i zaprasza, co Bóg mówi osobiście do ich duszy. Miłość do tego, co ten człowiek miał, była większa niż miłość do Boga. Gdzie jest Twoja miłość? Do czego ona jest przywiązana? Co bardziej kochasz? Co dla Ciebie ważniejsze niż Bóg jest? Czasami możemy słowami mówić: Boże, jak wielkiś Ty, kocham Ciebie całym sercem i duszą, ale życiem i czynem zaprzeczasz. A więc miłość do tego, co ten człowiek miał, była większa niż miłość do Boga. Jaka jest moja dzisiaj miłość do Boga? Jak ją dzisiaj Bóg ocenia? Jaka jest moja miłość do słów, które usłyszał od Chrystusa ten młody człowiek, a które dzisiaj ty i ja słyszę? Dla niego zabrakło wiary i ufności do słów Zbawiciela i pojawił się lęk przed utratą tego, co posiadał. To było tak, jakby jakieś zabezpieczenie dla jego. On się czuł tak, jakby bezpieczny w tym i bronił się od jakiejkolwiek zmiany, która powinna mieć miejsce w jego życiu. Jak często Bóg przychodzi i mówi głośno i cicho i porusza życiem naszym poprzez różne wydarzenia. Wskazuje, że już czas, aby się obudzić, że chcę dokonać zmianę, ale często my uciekamy i chowamy się w kąt przed Bogiem i myślimy, żeby nic się nie zmieniło, a nie wiemy, jak wiele tracimy na tym. Bóg nie chce, abyś był w takim stanie, w jakim jesteś dzisiaj. Bóg nie chce, abyś był takim, jakim przyszedłeś dzisiaj do zboru, ale Bóg chce, abyś był innym i Bóg to uczyni, o ile odpowiesz na Jego wezwanie. Nie żebyś tylko usłyszał, ale żebyś przyjął przez wiarę i pozwolił Duchowi Świętemu, aby on dokonał to, co on zaplanował, co on chce i oczekuje od ciebie. Z zewnątrz ten człowiek młody był porządnym człowiekiem. To nie był człowiek, który był wyrzutem społeczeństwa. Dzisiejszym językiem można powiedzieć, to był człowiek, który znał Pismo Święte, który czytał i który pod wieloma względami przestrzegał i wypełniał. Ale jego serce było w czymś innym i to był wielki problem. A więc z zewnątrz nie można było jego tak łatwo rozpoznać, ale w sercu miał miłość do czegoś innego. W sercu zamiast miłość do bliźniego i Boga panowała miłość do samego siebie i do swoich dóbr. Jak często wiele chrześcijan jest zadowolonych ze swojego stanu, jak często mówią do siebie, jak dobrze dla mnie, jakim dobrym jestem chrześcijaninem. Tak jakby nic nie ma przed Tobą. Tak jakby zamykamy możliwości, które Bóg chce odemknąć i zmianę, jaką Bóg oczekuje, chce dokonać. Każdy, kto stawia cokolwiek rzeczy przed ludźmi, a siebie przed Bogiem, odchodzi smutny od Chrystusa. Jest to tragedią. Dlatego Chrystus powiedział, jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. I czasami niektórzy tylko odnoszą to słowo do pieniędzy, ale to wyrażenie ma daleko głębsze znaczenie. Ktoś powiedział kiedyś, być w pełni człowiekiem to znaczy więcej być niż mieć. Nie tylko bogactwo może człowieka zniewolić, tak jak wspomniałem. I nie zauważam, że komuś z nas to grozi, chyba że ktoś ukrywa przed nami, że jest milionerem. Mam na myśli cielesnym, ziemnym milionerem. A mówiąc prawdę, to przydałoby się w naszym kościele, aby taki ofiarny milioner społeczności tak wzbogacił kościół finansowo. Przydałby się. Dałby Bóg, żeby był. Jest tak wiele rzeczy, różnych rzeczy w twoim i w moim życiu. Nie tylko pieniądze, nie tylko dobrobyt, którymi człowiek może być zniewolony. Mogą to być niby niezauważalne sprawy, niby takie drobne, małe, niby nic takiego, ale to narasta jak góra lodowata, która później zamrozi ciebie na głos Boga, który nie usłyszysz. Jesteś tym zniewoleniem, owładnięty, ogarnięty, zamrożony i nawet nie zdaje sobie sprawy. Często Jezus mówi, porzuć to, co ciebie trzyma. Ja mam coś lepsze dla ciebie. Czy słyszysz, gdy Jezus o tym mówi? Gdy On kieruje swoje słowo do ciebie? Jezus mówi, porzuć nauk, który już lata ciągnie się za tobą, a mówisz, należę do Jezusa. Czy Jezus jest za słaby, aby z nałogiem twojego życia dać sobie radę? To raczej jest to, że ty jesteś tak słaby, aby przyjąć moc, którą masz w Jezusie, która może zmienić wszystko w mgnieniu oka. Jezus wczoraj, dzisiaj i na wieki, On się nie zmienił, On jest taki sam. Ja wierzę w takiego Jezusa. Ja takiego Jezusa głoszę. Ja takiego Jezusa chcę doświadczać. Jakiego Jezusa ty chcesz doświadczać? Czy tego historycznego, opisanego tylko w Ewangelii? Czy tego, który dzisiaj żyje i działa nie mniej, a jeszcze więcej jak kiedyś, kiedy chodził po ziemi? Jakie twoje pragnienie jest? Jaka twoja potrzeba? Wszystko to, co dla ciebie jest ważniejsze niż to, co Jezus mówi dzisiaj do twojego serca, wszystko jest twoim zniewoleniem. Kompletnie wszystko. Jezus mówi, rzuć to, odwróć się od tego. Zostaw grzech i odwróć się od niego. Idź i więcej nie grzesz. No, ale ja nie mam siły. Tak, jest prawdą, że ty nie masz, ale Jezus ma. Idź z Jezusem, a zwyciężysz. Ale jeżeli tym Bożym głosem, Bożym wezwaniem osobistym, który Bóg kieruje do ciebie, lekceważymy, to pozostajemy w niewoli grzechu diabła i taki jest rezultat, a nie inny, który jest widoczny w twoim życiu. A nie musi być tak. Może i powinna być zmiana. Może być i powinno być inaczej. A teraz inny opis zapisany w Dziejach Apostolskich, 22 rozdział od 6 wersetu do 16. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem, kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie, ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem, co mam czynić, Panie?
Pan zaś rzekł do mnie, powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś czynił. A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów, przyszedł do mnie i stanąwszy przy mnie, rzekł, bracie Saulu, przejrzyj. A ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego. A on rzekł, Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos z ust Jego. Ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. Wszystkie wydarzenia opisane w Piśmie Świętym powinniśmy odbierać jako bardzo ważne i pouczające, ale jedno wydarzenie, w którym postawiono to pytanie, co mam czynić, Panie, jest tak ważne, że zostało umieszczone w środku Nowego Testamentu. W środku. I na dodatek zostało opisane aż trzykrotnie. Trzykrotnie. I na dodatek zostało opisane trzykrotnie w tej samej księdze. Ono, to wydarzenie w Dziejach Apostolskich. Opis tego wydarzenia przedstawia nadzwyczaj gorliwie religijnego człowieka, a nim był Saul, a późniejszy apostoł Paweł. Był to człowiek, który co do zakonu był bez zastrzeżeń. Dzisiejszym językiem można powiedzieć bardzo religijny. Chodzący do kościoła regularnie, dający na ofiarę jakkolwiek, będąc zauważalny przez ludzi jako pobożny, religijny człowiek. I Paweł w tej sprawie był oddany całym sercem i duszą. Czynił to nie na pokaz, ale z pragnieniem swojego serca. Czynił to dla Boga. Nim to miało miejsce, to wcześniej zdobywał naukę i wiedzę o prawach zakonu. Uczył się, studiował i przyjmował, aby być lepszym dla Boga, aby wykonywać Jego dzieło, aby służyć Mu lepiej i doskonalej. Uczył się od najlepszego nauczyciela, jaki był w tamtym czasie, a nim był Gamaliel. Zdobył staranne wykształcenie w zakonie ojczystym. W myślach tego człowieka było jedno i to było szczere. Służyć Bogu, ale czynić to jak najlepiej. Nie aby służyć, ale służyć całym sercem. Za mało było jemu to, co inni czynili. On uważał, że musi czynić więcej. I Saul chciał czynić więcej, znacznie więcej, aby być aktywny dla Boga. Jak wiele ludzi dzisiaj, pomimo zła i grzechu, zdarza się, że można zobaczyć takich ludzi, że starają się unikać zła, starają się całym sercem szukać i służyć Bogu, ale czynią to w swój sposób. Czynią to po swojemu. Jak bardzo smutno i przykro, że większego rezultatu nie oglądają. Zatrzymują się tylko na religii. Postępując w taki sposób, Saul myślał, że Bogu jest to miłe, że Bóg się uśmiecha, gdy widzi, jak on jest zaangażowany, co on czyni, że Bogu sprawia radość i wiele ludzi, będąc w niepełnej świadomości, mają takie zrozumienie. Czynią to, dlatego, bo nie wiedzą, jak czynić inaczej. Dlatego jeszcze więcej Paweł poświęcał się tej sprawie. Nie zatrzymał się na pewnym etapie, ale szedł dalej, szedł naprzód i jeszcze dalej. Dlatego nawet nie tylko, że wykonywał to, co już do tej pory wiedział i co mógł, ale prosił, dajcie dla mnie pozwolenie, ja chcę jeszcze więcej czynić. Taki był Paweł, ale nie był świadomy to, co czyni. Pomimo tego, że był tak zajęty tym, co czynił. Nie był świadomy tego, to co czyni. A mianowicie, że czyniąc w taki sposób rani Boga. Prześladował tych, którzy szczerze naśladowali i wyznawali Jezusa. A nawet głosował za ich ukaraniem śmiercią. I to Paweł czynił w nieświadomości. W niepełnej świadomości, ale w swojej ludzkiej gorliwości według prawa i zakonu. Ale po spotkaniu się z Jezusem życie Saula zostało zmienione na życie apostoła Pawła, wiernego sługę Jezusa i Ewangelii, którą głosił. A jak jest z nami? Jak jest z tobą i ze mną? Po spotkaniu się z Jezusem, o ile Jego spotkałeś, jakie prowadzimy życie? Czy życie nowego człowieka? Oddanego Bogu całkowicie? To, co uczynił Paweł? To, co miało miejsce w jego życiu? Czy żyjemy poprzednim, starym życiem? Czy nawet ludzie nie zauważają żadnej różnicy? To, co złego robiłem, dalej to samo czynię. Ten grzech, w którym trwałem przed nawróceniem, przed spotkaniem z Jezusem, dzisiaj w ogóle się nie zmniejszył. Tak samo w nim przebywam i trwam. Jak to jest możliwe? Co spotkanie z Jezusem w twoim życiu zmieniło? Czy w ogóle cokolwiek zmieniło? Czy w ogóle dało to, co Jezus zagwarantował? A przecież On mówi tylko i wyłącznie prawdę. A więc należy się zastanowić, gdzie jest przyczyna? Może tylko małą cząstkę naszego życia daliśmy Bogu. Może tylko niedzielę przez 2 godziny. A później wychodzimy i czynimy z powrotem te same rzeczy, które Bogu są niemiłe. Dlaczego? Dlatego, że gdzie jest serce twoje, czy gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce. Do czego przywiązany jesteś, będziesz to czynił. Będziesz o tym myślał. Nawet słuchając Bożego Słowa, diabeł tobie podpowiada albo ciebie korci wewnątrz. Chcę to zrobić, ale jeszcze muszę wytrzymać. Człowiek wolny wewnętrznie, nie według ludzi, ale według Biblii, może przeżywać prawdziwą wolność. Wolność, którą Jezus oferuje i która jest zagwarantowana w Jego Słowie. Wolność, która wyzwoliła miliony ludzi i która wyzwala i dzisiaj każdego, nawet najgorszego grzesznika, o ile szczerze uwierzy i przyjmie. Wolność, którą możesz odczuwać, gdy Jezus przybliża się do twojego życia i czyni ciebie wolnym. I w tej wolności możesz odczuwać swoją potrzebność, że jesteś potrzebny, a przedtem nikomu nie jestem potrzebny. Gdy człowiek przychodzi do Chrystusa, gdy Jezus spotyka człowieka, gdy Jezus wnosi wolność do twojego życia, nagle zaczyna zauważać swoje życie, że ono ma większą wartość, że ono ma większe znaczenie. Nagle zauważasz, że nie tylko jesteś potrzebny dla człowieka, ale jesteś potrzebny również dla Chrystusa. Aby to miało miejsce w naszym życiu, to wpierw musimy być rozwiązani od naszego uwiązania. Bez Niego nie będzie wolności. Będziemy słyszeć, będziemy wiedzieć o Nim, ale pozostaniemy w niewoli. Albo jesteś wolny, albo jesteś w niewoli. Nie ma pośrodku. Czy lubisz to, czy nie lubisz, ale jest to prawdą. I mówię dlatego, że Bóg ciebie kocha i mam w sercu moim miłość do ciebie. Dlatego muszę mówić prawdę. Albo jesteś dzisiaj wolnym, albo jesteś niewolnikiem.
Jesteś gdzieś po której stronie? Jesteś w jakiejś grupie. Nie możesz być przylepiony. Nie możesz być tam i tam. Jesteś tylko z jednej strony. Możesz na zewnątrz wyglądać, że jesteś w jednej grupie i tak niektórzy mogą nawet ciebie oceniać. Ale Boże Słowo mówi bardzo wyraźnie, albo jesteś wolny, albo jesteś niewolnikiem. A więc, aby to miało miejsce w naszym życiu, to wpierw musimy być rozwiązani. Musimy uświadomić sobie, że jesteśmy uwiązani, że coś nas trzyma. Jeżeli nie uświadomimy sobie, to nie przyjdzie rozwiązanie. Bóg na siłę nic nie czyni. Bóg zaprasza. Jedynie Chrystusowa wolność, jedynie ona, nieznajomość Pisma Świętego, które jest dobre i wskazane. Ale jeżeli jedynie Chrystusowa wolność czyni mnie człowiekiem odważnym, nieobawiającym się porzucić starych przywiązań i przyzwyczajeń, grzesznych przyzwyczajeń. Boża wolność czyni mnie uważnym, aby podjąć te inicjatywy. A więc nie jestem obojętny, ale słyszę i wiem o tym i chcę to podjąć, chcę to uczynić. Mam odwagę ku temu. Chrystus ją mi daje. Jego wezwanie, ono sprawia to we mnie, które uwalnia mnie od strachu i obawy, że coś jest dla mnie ryzykowne i niepewne. Jak to będzie? Co ludzie powiedzą? Niektórzy ludzie mają takie zrozumienie, by przyszli do Chrystusa, by oddali swoje życie, ale co inni powiedzą? Jak inni ocenią? Cielesny rozum nam mówi i również diabeł podpowiada, a mówi diabeł bardzo głośno: nawet nie próbuj, bo nie dasz rady. I jest to w jakimś stopniu jedna strona prawdy. Ty nie dasz rady. Ja nie dam rady. Jesteś za słaby. Ja jestem za słaby sam w sobie, aby cokolwiek zmienić lub uczynić. Wiele ludzi próbowało i na panewkach się zatrzymali. Spalili się. Ale prawdziwa duchowa wolność daje mi możliwość dopuszczenia w swoim życiu niepowodzeń. Pamiętając, że żyję nie pod zakonem i że jestem niedoskonałym człowiekiem, ale na którym Bóg nie skończył swojej pracy i Bóg ciągle pracuje i nadal mnie z każdym dniem zmienia i czyni to w jednym celu. Bardziej i bardziej sprawia, wyrysowuje we mnie, w moim życiu, w moich pragnieniach, w mojej duszy obraz mojego Syna Jezusa. To, że zaufałem Bożemu głosowi skierowanemu do mnie, zdobędę się na zrobienie czegoś, przed czym przestrzegał mnie nawet mój zdrowy rozsądek. Nie rób tego. Diabeł używa nawet nasz rozsądek, który chce nas zatrzymać od Bożego głosu, od Bożego wezwania. Może wskazać na moją wewnętrzną wolność, którą Jezus mnie obdarza. Jezus mnie wzywa. Rozsądek mówi: nie skorzystaj. To jest ludzki, grzeszny, cielesny rozsądek. Ale Boże wezwanie jest głośne. Boże wezwanie mówi: chcę ciebie uwolnić od tego, co ciebie jeszcze dzisiaj trzyma. Kierowanie się jedynie zdrowym rozsądkiem, rozwagą, rozpatrzeniem wszelkich możliwych argumentów. Czasami ludzie myślą i kalkulują, co zdobędę, co stracę i tak dalej. Jakie jest za i przeciw, może być dramatyczną drogą ujawniania braku wewnętrznej wolności. Dlatego to czynisz. A tym samym nieprzyzwolenie na prowadzenie przez tego, który nas umiłował, a ciebie również, a którego miłość powinna być zauważalna w sercach naszych, że odpowiadamy na jego wezwanie. Panie, tak. Zarówno w życiu rodzinnym, jak w służbie dla Bożego Królestwa możemy sobie wzajemnie
przekazywać albo pesymizm, albo poczucie porażki. Jedno albo drugie. Albo nadzieję, którą mamy, czerpiemy w Chrystusie. I ona powinna być przed naszymi ludzkimi ograniczeniami i niemożliwościami, które każdy z nas posiada. Ja wiele mam ograniczeń w swoim ciele i w moich słabościach mówię słowami apostoła Pawła, który w tak wielkich trudnościach i sprzeciwach on mówił, bo wierzył i wyznawał. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Mogę powiedzieć dla grzechu nie. Mogę powiedzieć dla nałogu nie. Mogę powiedzieć dla tej sprawy, gdzie diabeł przychodzi z pokuszeniem. Nie. Ja mam coś lepszego, to co Jezus mi oferuje. Ja mam wolność, którą On mi daje. Ja chcę pozostać w tej wolności i żyć w tej wolności, nie tylko mówić o niej. A jest to wielka różnica. Pamiętajmy, kiedy jesteśmy słabi, to Chrystus jest silny. On jest silny. Pomimo tego, że ja jestem słaby, to On jest silny. On nigdy nie jest słaby, gdy ja nie mogę. Gdy myślę, że nie dam rady. Gdy myślę, że coś jest ponad moje siły. Jest to jakaś prawda w tym. To Chrystus zawsze może i wszystko może. Może w Twoim i w moim życiu, jeżeli uwierzymy. Jeżeli przyjmiemy, jeżeli pozwolimy Mu. Dlatego powinniśmy przypominać sobie, powtarzać. Nie raz, nie tylko w niedzielę. Nie tylko wtedy, kiedy jest jakiś szczególny moment, ale systematycznie sobie powtarzać. Moja moc jest w Chrystusie. Moja moc jest w Chrystusie. Moja moc jest w Chrystusie. Jeżeli będziesz w to wierzył, jeżeli będziesz to wyznawał, otrzymasz tą moc. Ona nie przejdzie mimo ciebie. Ona ogarnie ciebie. Ona przepasze ciebie i będziesz chodził w tej mocy. I twoje życie się zmieni. I będziesz w tej wolności Chrystusa pielgrzymował. Bardzo ważnym jest, abyśmy pozwalali Duchowi Świętemu, aby nami władał. Mamy być pod Jego wpływem, pod Jego inspiracją, pod Jego namaszczeniem i w Nim chodzić. Nie chodzić według ciała, według naszych pożądliwości i słabości, bo diabeł łatwo się rozprawi z każdym jednym. Gdy nam jest lżej, gdy nam jest ciężej, powinniśmy zawsze polegać na Duchu Świętym i zawsze do Niego udawać się. Zawsze prosić Pana o Jego prowadzenie. Zawsze być pod przykryciem Jego chwały i obecności, Jego łaski. Aby nasze spojrzenie i pragnienie było zmieniane według woli Bożej, bo to jest bardzo istotne. Bo nasza wola, nasze chęci, pragnienia bardzo często są pod wpływem tego świata. Są zniekształcone, zanieczyszczone. Duch Święty chce je oczyścić, odświeżyć. On chce otworzyć bardziej Twoje i moje oczy i pragnienie, abyśmy nie tylko bardziej zagłębili się w tej wolności, ale pokazywali ją na zewnątrz, przed tym grzesznym światem, przed całym piekłem, że jestem wolny, prawdziwie wolny, bo Chrystus mnie uwolnił od wszystkiego, nie tylko od jednej sprawy. Wtedy może mieć miejsce dla nas czasami dziwna sytuacja. Czasami może to być nawet nie do końca zrozumiana dla nas. Wiele rzeczy w moim życiu ja nie rozumiałem, kiedy Duch Święty zaczął działać. Kiedy on zaczął zmieniać, kiedy on zaczął coś czynić nowego, a ja nie widziałem. Ale kiedy zaufałem, poddałem się Jemu, był rezultat, był owoc, była korzyść. Musimy uczyć się zawsze dowierzać. Uczyć się musimy, niestety. Pomimo tego, że wiemy o tym, musimy się uczyć ciągle na nowo. Musimy sobie powtarzać. Musimy dowierzać i w pełni zaufać naszemu Panu. Nie swojej pobożności i w tym, kim ja jestem. Jaki dojrzały chrześcijanin. Jak długo, jak wiele lat już chodzę za Bogiem. Jest to dobre, ale niewystarczające. Nasze zaufanie nie powinno być w nas i nawet w naszej świętości, o ile ją mamy. Ale nasze zaufanie powinno być wyłącznie tylko w Chrystusie i w Jego wolności, do której jesteśmy powołani. I aby żyć w tej wolności, Boże Słowo mówi, abyśmy nie poddawali się na nowo. Jak wielu chrześcijan zaznało wolności, ale na nowo poddało się i żyją przeszłym, starym życiem. I jaki rezultat? Jaki efekt? Jakie owoce? Czy Bogu jest chwała za to? Czy diabeł odbiera chwałę? Z Bożej łaski rozpoczęliśmy nowy okres. Jest to najlepsza okazja. Każdy dzień jest szczególny, jest Bożym darem. Ale akurat ten czas, kiedy przekroczyliśmy próg tego roku, jest to wspaniała okazja i możliwość, wspaniały czas do wewnętrznego uspokojenia, takiego spojrzenia wewnątrz siebie, pozwolenia, aby dla Ducha Świętego, aby On pokazał, powiedział i pouczył nas do głębokiego zastanowienia się. Rozsądnym jest dokonanie analizy tego, co zostało za nami. Jest to rozsądne, ale bardziej musimy skupić się na tym, co jest przed nami. Pamiętając o minionych błędach, nie powtarzajmy ich na nowo. Jaki ze mnie uczeń? Jak ja się uczę, jeżeli ciągle ja ten sam błąd powtarzam? Jeżeli ciągle nawalam w Bożej szkole? Bóg mówi, weź się w garść, uchwyć się mnie. Ja Ciebie mocno chcę trzymać, tylko pozwól dla mnie. Miejsce duchowego mroku i zniewolenia w Twoim i w moim życiu, o ile ono ma miejsce, Bóg chce wypełnić jasnością i wolnością. To czyni Bóg, nie człowiek. Wolnością, którą mamy zagwarantowaną w Chrystusie. Chrystus to, co powiedział, On to i czyni. Taki jest Jezus. Niech Duch Święty w nas dokona swoją pracę. Pewnego razu Jezus wysłał swoich uczniów do wioski, która była przed nimi z zadaniem, aby przeprowadzili do Jezusa ośle. I zakończę tym krótkim fragmentem. Oto krótki ten fragment z tego opisu. Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Znany fragment. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów, mówiąc, idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią. Odwiążcie i przywiedźcie mi je. A jeśli by wam ktoś rzekł, powiedzcie, Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. Przygotowując się do dzisiejszej usługi, w moim duchu wyraźnie odczułem, że Jezus swoim duchem pobudził mnie, abym głosił to kazanie i w taki sposób, jak zostało przekazane. Usłyszałem Jezusa mówiącego do mnie, posyłam Ciebie, abyś odwiązał tych, co są uwiązani. Przyprowadź ich do mnie. Ja, Jezus, ich potrzebuję. Chcę być posłuszny temu głosowi i chcę uczynić to, co usłyszałem. Skoro Jezus dał dla mnie słowo, to wierzę, mocno wierzę, że są osoby tutaj, dzisiaj, które potrzebują duchowego odwiązania. Są osoby tutaj, które potrzebują duchowego odwiązania. W autorytecie Jezusa mówię, że możesz zostać rozwiązany. Mówię, że nie możesz pozostawać dłużej w takim stanie. Jezus dzisiaj zwraca się do Ciebie. Może próbowałeś porzucić swój grzech czy stary nawyk, ale z powrotem do niego wracałeś. Wracałeś szybciej, jak porzuciłeś. Ale już dosyć. Dosyć! Grzech i nauk nie będą panować nad Tobą. Chrystus nie po to nas uwalnia, aby grzech nad nami panował. Bo Jezus chce dać Tobie dzisiaj uwolnienie. On oferuje. On chce to uczynić. Ale czy ty chcesz? Czy zaufasz w pełni Jezusowi? Jezus to słowo skierował dzisiaj w szczególności do ciebie. Ty znasz swoją potrzebę, swojego serca. Jezus się nie myli. Jezus zna ciebie bardziej, jak ty sam siebie. Jako sługa Ewangelii w imieniu mojego Pana Jezusa zapraszam ciebie do modlitwy. Zapraszam ciebie, wyjdź tutaj do przodu. Jeżeli chcesz być prawdziwie wolnym, wyjdź. A może jesteś bardzo porządną osobą, która była wspomniana również w tym jednym z opisów, ale potrzebujesz zbliżenia się do Boga. Potrzebujesz takiego osobistego Bożego dotyku, zmiany wewnętrznej i oddania swojego życia Chrystusowi. Doświadczenia osobistego zbawienia. Nie tylko, że być może, ale jest, tak, jestem wolny, jestem zbawiony, należę do Niego, należę do Chrystusa, oddałem Mu swoje życie i On uczynił to we mnie. Takie polecenie Jezus mi zlecił, abym dzisiaj tego rodzaju wyzwanie uczynił. I z pokorem uczynię to teraz. I mówię, Jezus ciebie potrzebuje. Jezus na ciebie czeka. I chce okazać tobie swoją miłość. I to jest słowo Chrystusa skierowane do ciebie. Nie zwlekaj, ale skorzystaj z zaproszenia, które skierowane jest teraz, dzisiaj, w tym momencie do ciebie. I chciałbym, abyśmy powstali teraz. Abyśmy nie rozglądali się, abyśmy byli dalej w skupieniu. Ja wyjdę tutaj naprzód. Jeżeli masz potrzebę w swojej duszy, w swoim sercu, czy jeżeli jeszcze nie masz pewności zbawienia, jeżeli pragniesz uwolnienia z jakiegoś grzechu i nałogu, jeżeli pragniesz szczerze, jeżeli pragniesz, żeby Chrystus na nowo życie twoje duchowe odnowił, przybliżył ciebie do siebie, dzisiaj jest czas. Chrystus ciebie wzywa. On czeka. Ale czy ty wyjdziesz naprzeciw Niemu? Czy wyjdziesz do Niego? Jestem tutaj. Może zaśpiewamy jakiś spokojnie, jakąś pieśń i zapraszam. Wyjdźmy do przodu, ci co pragną i mają swoją potrzebę w swoim sercu i swojej duszy. Wyjdź i uczynimy to, co Boże Słowo mówiło dzisiaj do nas. Halleluja. Praise God. Thank you, Lord. Jeżeli pragniesz, wyjdź. Wyjdź. Bóg zna twoją potrzebę. Ja wierzę, że wiele osób na tym miejscu ma potrzebę i Bóg zna. I Bóg chce dokonać zmiany. Ale czy ty chcesz? Hallelujah.